Stańmy na wprost gabloty. Jeśli mieli Państwo wrażenie, że poruszamy się po labiryncie, od teraz to wrażenie będzie jeszcze bardziej spotęgowane. Dzieje się tak za sprawą światła. Kilkanaście niewielkich pomieszczeń w różnych kształtach i rozmiarach jest pogrążonych w półmroku. Punktowe oświetlenie wydobywa z ciemności eksponaty umieszczone w przeszklonych, pionowych gablotach stojących pod ścianami. Łukowate sufity i ściany gabinetu archeologicznego wszędzie są ceglane. Ale pomieszczenia znajdują się na kilku poziomach i zaaranżowano je za pomocą gablot i ścianek właśnie na kształt labiryntu. Proszę o zachowanie ostrożności. Zaczątek kolekcji archeologicznej Muzeum Warszawy stanowiły zabytki pozyskane w trakcie odbudowy warszawskiego Starego Miasta po II wojnie światowej. Co ciekawe, część z prezentowanych zbiorów jest ściśle związana z dziejami odwiedzanych przez Państwa kamienic muzealnych. To właśnie ich mieszkańcy pozostawili po sobie te intrygujące świadectwa minionych czasów. Jesteśmy w niewielkiej salce, a właściwie przejściu. Za nami dłuższa ściana, długości około 5 metrów. Salka ma szerokość około 2,5 metra i wysokość około 5. Na wprost nas, na ścianie, przeszklona gablota o wymiarach około 4 na 3 metry, przypominająca regał. Na 5 czarnych, poziomych półkach ustawiono gliniane naczynia kuchenne. Największe mają około 0,5 metra wysokości i średnice około 30 centymetrów. Najmniejsze są wielkości kubka. Na samym dole najstarsze naczynia o charakterystycznej grafitowo-szarej barwie. Pochodzą z XIV wieku, z pierwszych dziesięcioleci istnienia Warszawy. Wyżej naczynia z XV i XVI wieku. Najmłodsze, XVIII-wieczne garnki ustawiono na najwyższej półce. Wszystkie były kiedyś powszechnym wyposażeniem każdej mieszczańskiej kuchni. Większość ma osmalone ścianki, ślady po gotowaniu w nich na otwartym palenisku. Na osobnej półce, po lewej, wyróżniono 2 metalowe garnki. Jeden jest pokryty niebieską emalią, okrągły, około 25 cm średnicy. Obok mniejszy, czerwony, poważnie zniszczony, osmalony. Oba ucierpiały w pożarze. Wydobyto je z piwnic spalonego przez Niemców w 1943 roku warszawskiego getta. Nawet tak nieodległe lata stały się przedmiotem badań archeologów. Zapraszam Państwa drzwiami na lewo od gabloty do kolejnego pomieszczenia. Przejdźmy na wprost 3 kroki przed gablotę z patelniami. Jesteśmy w salce podobnej do poprzedniej. Ma wymiary około 6 na 3 metry. Na wprost nas gablota, również podobna do ostatniej, o 5 czarnych półkach, ale węższa, około 3 na 3 metry. W dawnej Warszawie w kuchniach oprócz garnków używano również wielu innych naczyń. Widzimy więc gliniane misy, miseczki, patelnie, a nawet durszlak. Przykłady tych naczyń stoją przed nami, uszeregowane znów od najstarszych na dole do najmłodszych na górze. Uwagę zwracają patelnie o średnicy około 40 cm, prezentowane licznie na górnych półkach. Mają po 3 nóżki, a z boku uchwyt umożliwiający włożenie drążka i postawienie ich na ogniu. Na ścianie za naszymi plecami, na wysokości klatki piersiowej dorosłego człowieka, zawieszono 2 czarne przeszklone gabloty około 80 na 40 na 40 cm, szczelnie wypełnione skorupami. W gablocie po prawej starsze, średniowieczne skorupy, po lewej młodsze znaleziska z okresu od XVI do XVIII wieku. różnią się między sobą już na pierwszy rzut oka. Młodsze naczynia pokryto bowiem nieprzepuszczającą wody warstwą lśniącego szkliwa. Skorupy prezentowane w takiej formie uświadamiają nam, jak żmudną pracę musieli wykonać archeolodzy, aby wiernie odtworzyć wszystkie przedmioty z gabinetu archeologicznego. Zapraszam Państwa na prawo. Do kolejnej salki prowadzą cztery schodki w górę. Po obu stronach żelazne poręcze. Jesteśmy w niewielkiej salce w kształcie tunelu o wysokości około 3 metrów. Przed nami węższa ściana prostopadłościennej gabloty o szerokości około 80 cm umieszczonej na osi sali. Mieszczą się w niej naczynia stołowe, fajanse i porcelana. Ścieżka naszej wycieczki wjedzie teraz na lewo. Wyjdźmy z sali drugimi drzwiami. Następnie skręćmy od razu w prawo. W sali z kaflami skręćmy w lewo do kolejnej. Będzie to maleńkie pomieszczenie z gablotą z fajkami. Po lewej. Przystańmy przed gablotą z fajkami. Zajmuje całą ścianę, 3 metry szerokości, ponad 2 metry wysokości. Fajki prezentowane są na poziomie naszych oczu. Po prawej, w trzech poziomych rzędach, misternie zdobione główki. Po lewej, główki oraz cybuchy. Na dole, w centrum, szklane pudło szczelnie wypełnione białymi fajkami. Zwyczaj palenia tytoniu pojawił się w Europie w XVI wieku. W następnym stuleciu był już bardzo popularny. Palenie uważano za doskonały lek, zwalczający bóle głowy, katar, gruźlicę, a nawet zaparcia. Aromatycznym dymem rozkoszowali się między innymi polscy królowie Jan III Sobieski i Stanisław Leszczyński. Ze względu na bardzo wysokie ceny tytoniu, najstarsze fajki miały małe główki, by palacze mogli oszczędnie używać luksusowego specyfiku. Gdy w XVIII wieku ceny tytoniu spadły, główki fajek przybrały większe rozmiary. W centrum gabloty biała fajka o oryginalnym, staromodnym kształcie, wysmukłej, drobnej główce i nieproporcjonalnie długim, wąskim cybuchu, długości około pół metra. Wiele fajek trafiało do Warszawy aż z Imperium Osmańskiego, ale dla mniej zamożnych palaczy produkowano je też na miejscu. Świadczy o tym oryginalny eksponat, umieszczony po prawej stronie gabloty. Ceramiczny stojak, służący do zawieszania glinianych główek fajek przed ich wypaleniem, odkryto w pozostałościach pieca garncarskiego z połowy XVIII wieku, znajdującego się w zasypanej fosie miejskiej Starej Warszawy. Beżowy stojak o wysokości około 30 cm ma formę cienkiej ścianki wygiętej w kształt poziomej litery J. Na całej wysokości stojaka od zewnątrz jego chropowatą powierzchnię z jasno-beżowymi naciekami pokrywają wystające, zadarte w górę, wieszaki kolce długości około 4 cm z ostro zakończonymi końcówkami. W kilku miejscach ślady po utrąconych wieszakach. Zapraszam Państwa na prawo. Następnie skręćmy w lewo. Miniemy po lewej gabloty z kolorowymi, szklanymi naczyniami. Kierujmy się na wprost, a następnie idźmy dalej prosto ku pomieszczeniu z brązowymi drzwiami po prawej i białym tynkiem na ścianach. To przejście, w którym skręcimy w lewo. Tuż za łukowatą wnęką zatrzymajmy się przy gablocie z naczyniami, stojącej w lewym kącie. W kącie pionowa wąska gablota wysokości około 2,5 metra. Stańmy przed nią. Po drodze minęliśmy gabloty ze szklanymi buteleczkami, słoiczkami, ampułkami i pojemniczkami pochodzącymi z apteki królewskiej. Apteka ta działała w XVII i XVIII wieku w kamienicy na Placu Zamkowym. Obsługiwała zarówno dwór, jak i mieszkańców Warszawy. W gablocie przed nami pięć naczyń, jedno pod drugim. To nocniki. Na poziomych półkach zaprezentowano je wedle starszeństwa. Najstarszy, XVII-wieczny, na dole. Najmłodszy, z początku XX wieku, na górze. Większość z nich wygląda tradycyjnie. To gliniane garnki z łóżkiem. Uwagę zwraca za to trzeci nocnik od góry, w kształcie sosierki. Skąd ten oryginalny kształt? Wiąże się z postacią francuskiego kaznodziei, Louisa Bourdaloue. W drugiej połowie XVII wieku uważany był za jednego z największych oratorów francuskich, a swoje kazania wygłaszał w Wersalu, na dworze króla Ludwika XIV. Były one niezwykle interesujące, ale i bardzo długie. Aby nie tracić z nich ani słowa, damy zaczęły zabierać ze sobą sosierki. Z ich pomocą mogły niepostrzeżenie załatwiać naturalne potrzeby, nie opuszczając kaplicy. Pochodzący z Holandii z początków XVIII wieku fajansowy nocnik prezentowany jest na jasno-szarym postumencie na tle czarnej ściany. Białe naczynie o grubych ściankach, skierowane uchem na prawo, ma kształt owalu, który po lewej lekko się zwęża. Wymiary 25 cm długości, 10 cm wysokości. Pękaty brzusiec, znaczony licznymi rysami wypełnionymi białym spoiwem w miejscach sklejeń po pęknięciach. Po prawej ucho w kształcie znaku zapytania, sięgające nieco powyżej górnej krawędzi brzuśca. Na jego zewnętrznej stronie regularne, drobne wzory roślinne. Zewnętrzną powierzchnię naczynia zdobią błękitno-niebieskie wzory. Przy górnej krawędzi granatowy pas, na nim połówki dużych kwiatów o okrągłych płatkach, układające się w regularny deseń. Niżej, na białym tle brzuśca, realistycznie przedstawione delikatne, długie gałązki z drobnymi listkami i dużymi kwiatami o pełnych płatkach. Ta roślinna dekoracja, urozmaicona wstęgami i liśćmi palm, zagęszcza się po lewej. Zapraszam Państwa na wprost do kolejnego pomieszczenia. To część gabinetu archeologicznego poświęcona wszystkiemu, co związane z pieniędzmi. W gablotach na ścianach umieszczono skarbonki, tygle do topienia cennych kruszców i wreszcie same monety. Ja zapraszam Państwa jednak za ścianę, na lewo od drzwi, którymi weszliśmy, w miejsce szczególne. Znajdujemy się w niewielkim pomieszczeniu, około 3x3 metry. Łukowaty strop oraz ściany z czerwonych cegieł. Panuje półmrok. Wyczuli Państwo z pewnością zmianę posadzki. Jest brukowana. Kamienie mają różną wielkość i różne barwy. Łatwo wyczuć można także gładki kwadrat posadzki, około 80 na 60 cm, blisko rogu pomieszczenia, na godzinie drugiej. Jest pokryty szkłem. Kryje się w nim wnęka głęboka na około 40 cm. Na jej dnie skarb. Na piasku, oświetlony ciepłym światłem, stoi niewielki, brązowy, gliniany garnek. Jest prawie pusty, z jedną monetą na dnie. Obok zielone, pokryte patyną monety w resztkach wełnianego worka. To rekonstrukcja znaleziska, które wyglądało dokładnie tak samo w 2010 roku, gdy odkryli je pracujący w kamienicy archeologowie. Najmłodsza moneta z tego skarbu pochodzi z początku XVIII wieku. Zapewne wtedy właśnie został ukryty Być może przez ówczesnego właściciela kamienicy, winiarza Krzysztofa Kisza. W Polsce trwała wówczas wyniszczająca kraj II wojna północna. Na wprost nas, na ścianie, prostopadłościenna, pozioma gablota, około 1,5 na 1 metr. Zgromadzono w niej cały odkryty skarb, czyli 1211 srebrnych monet, ważących razem prawie 5 kg. Ułożono je chronologicznie, od lewej do prawej. Najstarsza moneta pochodzi z 1623 roku. Najmłodszą, na skraju gabloty po prawej, wybito w roku 1707. Pomiędzy nimi znajdują się 22 rodzaje monet – polskich, pruskich, austriackich, węgierskich i litewskich. Aby zwiedzać dalej, musimy zawrócić do poprzedniej sali i skręcić w lewo. Skierujmy się na lewo i podejdźmy do ściany z dwiema gablotami. Jesteśmy w ostatnim pomieszczeniu gabinetu archeologicznego. W dwóch niedużych gablotach na poziomie wzroku pokazano przedmioty związane z pracą i rozrywką dawnych warszawian. W gablocie po lewej żelazne nożyce z XVII wieku o długości ramion sięgającej około 20 cm. Są bardzo zniszczone, o chropowatej, porysowanej powierzchni. Poniżej naparstek, przęślik i wrzeciono to przedmioty służące krawcom i przędzarzom. W gablocie na wprost nas sześcienna kostka do gry o boku długości 0,5 cm oraz ciemnobrązowy flet długości około 20 cm i średnicy około 1 cm. Nad nimi zaś gliniana płytka. Pochodząca z XVII wieku ceramiczna płytka podłogowa znaleziona została w wieży Władysławowskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest kwadratowa, jasnobrązowa. Bok długości 20 cm, grubość około 3,5 cm. Chropowate boczne krawędzie płytki pokryte pozostałościami szaro-białej, ziarnistej zaprawy murarskiej. Na gładkiej powierzchni płytki wyryta plansza do gry w młynek. Przy krawędziach fragmentaryczne pozostałości farby pokrywającej płytkę. Linie planszy wyryte w glinie układają się w 3 kwadraty. W największy, biegnący wzdłuż krawędzi planszy wpisano 2 kolejne, średni i najmniejszy pośrodku. W połowie wysokości 2 zewnętrznych figur pozioma prosta linia, dochodząca od zewnątrz do krawędzi najmniejszego kwadratu. Zakończyliśmy właśnie zwiedzanie gabinetu archeologicznego. Zapraszam Państwa piętro wyżej. Droga do kolejnego gabinetu jest dość zawiła. Proszę zachować ostrożność. Na prawo od gabloty z planszą do młynka wnęka i 5 stopni w dół. Po obu stronach żelazne poręcze. Dalej sala, w której zapoznaliśmy się z patelniami. Przejdźmy przez to pomieszczenie, aby dojść z powrotem do dużego holu z filmem. Teraz sala filmowa będzie po lewej. W dużym holu udajmy się na prawo. Schody w górę znajdują się za szklanymi drzwiami. Udamy się nimi piętro wyżej, na parter. Zachęcam do skorzystania z metalowej poręczy po lewej stronie schodów.